ostatni dzień kampanii wyborczej wyborów prezydenckich, no chyba, że Sąd Najwyższy je unieważni, będzie trzecia tura. To dopiero będzie ciekawie, ale zanim będzie ciekawie, to będzie jeszcze ciekawiej. Przy telefonie Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju, politolog. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam państwa.
Porozumienie.
Coś pan wie o tej trzeciej turze?
Nie, ja tylko czysta spekulacja. Zauważyłem, że w tych wyborach dużo się spekuluje i dużo się insynuuje, więc też sobie pozwoliłem na koniec poczuć się trochę jak polityk, bo politycy szczególnie jeden. Ale dobra, to potem. Słowo insynuacja wyjaśnimy sobie na sam koniec naszej rozmowy, a na początek chciałem zapytać, czy kto ma większe szanse, czy ufać sondażom, bo przeglądam dziesiątki sondaży, które teraz przychodzą i czy w ogóle jest szansa się nim jakkolwiek sugerować?
Stanowczo mogę powiedzieć, tak, trzeba ufać sondażom, na ten moment nikt nic nie wie.
Aż za nie mówiłem z wrażenia, ale jeżeli jest tak...
Taki jest chyba sens tych sondaży, to znaczy jeżeli te sondaże mówią o tym, że będziemy mieli wynik chyba około 10 milionów głosów na jednego i na drugiego kandydata, a różnice między nimi to będzie 100-200 tysięcy, czyli tak naprawdę 1-2 punkty procentowe, no to dzisiaj nikt nic nie wie.
Nawet chyba nie punkty procentowe, a dziesiątki tych punktów procentowych, bo to tak się będzie liczyło. Pierwszy raz chyba takie wybory, kiedy dwóch kandydatów tak bardzo idzie łeb w łeb, kiedy są dwie przeciwstawne emocje społeczne. Chyba naprawdę doszliśmy do tego momentu, że mamy dwie Polski podzielone mniej więcej pół na pół i to Polski, które odchodzą w dwóch różnych kierunkach.
Nie wiem, panie redaktorze. Myślę, że jest też sporo takich ludzi, jest też taka Polska, która po prostu będzie głosowała, ale się nie cieszyła i to myślę, że dotyczy jednego i drugiego kandydata. To oczywiście bardzo trudno zmierzyć, ale myślę, że dużo jest też takich głosów w ostatnich dniach, że ta kampania była bardzo brutalna, że doszło do bardzo dużo takich uderzeń poniżej pasa i że bardzo wiele osób, nawet jeżeli ostatecznie w niedzielę pójdzie do głosowania, to czuję, że nie będzie robiło tego z takim entuzjazmem, jak może wcześniej.
To jest teza, która się pojawia, kampania niezwykle brutalna. Ja pamiętam, jak w roku 2005 rezygnował pan Cimoszewicz ze startu. Pamiętam dziadka z Wehrmachtu, pamiętam chwyty też poniżej pasa, że nawet jeszcze brzydsze niż w obecnej kampanii. Nie wiem, czy tu jest jakaś jakościowa rzeczywiście zmiana.
No, dla mnie jakościową zmianą było to, że najpierw mieliśmy spektakl pod tytułem te wybory nie mogą się odbyć. I to jest moim zdaniem dzisiaj z perspektywy też 10 maja i stanu epidemiologicznego na 10 maja widać, że to przede wszystkim służyło Platformie Obywatelskiej temu, że mogła ona zmienić kandydata. Potem mieliśmy tak naprawdę no, taką kampanię, w której bardzo szybko się okazało, że trzeci kandydat, który bardzo mówił o tym, że nie powinno być partii politycznych, że te partie są złe, że ma dość popisu. No właściwie w piątek głosił takie hasło, a w poniedziałek okazało się, że jest inną wersją antypisu i bardzo szybko mówi o Szymonie Hołowni. Poparł tak naprawdę Rafała Trzaskowskiego. To chyba dla wielu jego wyborców było takim momentem no jakiegoś takiego, nie wiem czy szoku, ale myślę, że poczuli się rozczarowani, że jednak co innego było ogłoszone tuż przed wyborami, a co innego zaraz po. No a te ostatnie dwa tygodnie no to mamy do czynienia no, z takimi skandalicznymi rzeczami, jak okładka w Fakcie, gdzie właściwie tak został sklejony lid ze zdjęciem prezydenta, że właściwie nie wiadomo było, czy chodzi już o oskarżenie prezydenta, że ułaskawił przecież nie skazanego pedofila, tylko ten okres niemożliwości kontaktowania się po odbytej karze na wniosek osoby, która doświadczyła tego. Okazało się z tej okładki jednego z tabloidów, że właściwie ten lid mówił, jakby to samego dotyczyło prezydenta. To były takie chwyty, które pokazały, że wszystko idzie na rzeczywiście jest zwarcie takie fundamentalne między PiS-em i antypisem i wszystkie ręce na pokład, wszystkie zaprzyjaźnione media zrobiły okładki popierające odpowiednich kandydatów. Serwisy informacyjne zamieniły się w pewien sposób w wyraźne dopingowanie jednej ze stron. Także mamy do czynienia z taką sytuacją chyba, no może do porównania z sytuacją z Cimoszewiczem, no ale takiej polityki rzeczywiście bardzo, bardzo ostrej.
Kto jest w tej kampanii stroną ofensywną, a kto się broni?
Ja od samego początku byłem zwolennikiem, jako oczywiście też zwolennik Andrzeja Dudy, byłem zwolennikiem tego, że prezydent przede wszystkim powinien mówić tym, co udało się w Polsce zmienić w ostatnich 5 latach, że on przede wszystkim powinien bronić się dorobkami rządu. No i w tym kontekście pokazywać, że rzeczywiście prezydent ma duże prawo weta i może blokować, ale w momencie, kiedy obóz rządzący jest tej samej frakcji, z której on jest i wprowadza ważne, no to po prostu rolą prezydenta jest je wspierać. Myślę, że w ostatnich dniach trochę zabrakło tego przekazu pozytywnego. Pewnie przed pierwszą turą było go więcej, było mowa o dużych inwestycjach, było mowa o tych sukcesach. Także myślę, że to wybrzmiało, chociaż bardziej przed pierwszą niż przed drugą turą.
Z drugiej strony sztabowcy Andrzeja Dudy często mówili, że prawdziwa kampania, prawdziwa emocja społeczna dopiero wówczas się pojawiła, kiedy na wiecach, kiedy w debacie publicznej pojawiła się karta rodziny, a tak naprawdę temat LGBT, tematy światopoglądowe, tematy ideowe.
Znaczy z tymi tematami o tyle jest kłopot, że właściwie mam do czynienia z taką sytuacją, w której Rafał Trzaskowski mówi o swoich innych poglądach niż przed kampanią wyborczą. To dobrze podsumował Mastelarek w jednej z rozmów, gdzie powiedział, że właściwie mamy do czynienia ze sprawną kampanią Rafała Trzaskowskiego wizerunkową, ale tak naprawdę od strony merytorycznej to on dzisiaj wycofuje się z wszystkiego, co powiedział wcześniej. Był za kartą LGBT, dzisiaj jest przeciwko takiej polityce ofensywnej światopoglądowo, przynajmniej tak głosi. Był za relokacją emigrantów, dzisiaj się z tego wycofuje. Był przeciwko 500+, dzisiaj jest za 500+. Był w obozie, które fundamentalnie niszczyło wręcz wizerunkowo Lecha Kaczyńskiego, a w jednym z przemówień odwoływał się do jego dziedzictwa. No, Mastelarek to dobrze podsumował. Jeszcze kilka tygodni kampanii i okazałoby się, że Rafał Trzaskowski musi zapisać się do PiSu.
Ale to nie był temat tej kampanii. Ja na przykład jestem pod wrażeniem dzisiaj znany raper, ja to z rapem trochę na bakier nie jestem, ale Taco Hemingway, o tak się ten pan nazywa, podobno bardzo modny i znany, skomponował piosenkę taką dość twardo, nawet bardzo twardo antypisowską i antyprezydencką. Jak się spojrzy na Instagramy, to jest też przestrzeń, którą ja słabo jako osoba starsza rozpoznaję. Wszystkie gwiazdy i gwiazdeczki mniejsze i większe wrzucają na wyprzódki zdjęcia popierające Rafała Trzaskowskiego. Jest jakaś silna emocja wśród elity, nie wiem, czy jest dobre słowo popierające Rafała Trzaskowskiego, a podobnej energii w tych warstwach nie ma po stronie Andrzeja Dudy.
Na pewno tak jest, że to też widać było po pierwszej turze. Wynik Andrzeja Dudy to był czwarty wynik wśród tej populacji od 18 roku życia do 29 i widać, że młodzi, którzy jeszcze bardzo często w 2015 roku mieli pewne oczekiwania względem prezydenta, dzisiaj głosowali na innych kandydatów, tylko 19% z nich zagłosowało na Andrzeja Dudę. Także to jest jakiś temat do przemyśleń i myślę, że to jest istotne z perspektywy też całej strategii komunikacyjnej obozu dobrej zmiany. Ja przyznam szczerze, że ten trend, o którym pan mówi, rozumiem jako konsekwencja też pewnej strategii względem mediów publicznych. Jeżeli media publiczne adresują swój przekaz do innej grupy społecznej, do wyborców raczej starszych i takich, którzy jeszcze bardziej niż pan nie widzą się na Instagramie, no to nic dziwnego, że na Instagramie jest inna emocja. Pytanie jest takie, czy prawica ma kulturowo pomysł na to, jak dotrzeć także do tych wyborców z Instagrama. Ja uważam, że tak, natomiast to wymaga pewnych zmian, ale myślę, że o tym będziemy też rozmawiali w ramach
teraz
rządu.
Będziemy o tym rozmawiać
zaraz po wyborach.
Teraz, panie ministrze, o rządzie też powiemy dwa słowa. Byście chcieli zapytać się, czy jest pomysł. Nie byłbym sobą, gdybym nie zdecydował jakiejś nieformalnej rozmowy z jednym z młodych wiceministrów Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział mi, że tak dalej już się nie da, że to być może są ostatnie wybory, które można wygrać tej cudzysłów prowincją i że on sam ma kłopot z ilością obciachu, jaka się pojawiła w kampanii Prawa i Sprawiedliwości.
Ja bym powiedział to o tym jeszcze inaczej. To znaczy nie da się dzisiaj wprowadzać ambitnych zmian tak głęboko, jakbyśmy chcieli, bez poparcia części elit, bez poparcia jakiejś grupy osób z większych metropolii. To tutaj jest kapitał społeczny, to jest kapitał finansowy. To nie chodzi tylko i wyłącznie o to, czy się udaje wygrać wybory, ale tu chodzi też o to, że jeżeli mamy takie tematy na tapecie, jak do zmiany w energetyce, zmiany w systemie wsparcia całej gospodarki, to są te rzeczy, o których ileś razy rozmawiałem z panem na antenie.
Tak jest.
Mamy ambitną politykę międzynarodową, to czy umiejętną grę z Unią Europejską. To wszystko wymaga kompetencji, to wszystko wymaga zrozumienia i kulturowej jakiejś porozumienia, przynajmniej z częścią tych mieszkańców metropolii. Bez dwóch zdań to jest dzisiaj też jedno z wyzwań. Ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz, która powiedział pan o tym Instagramie, ale są też takie sygnały, one się pewnie nie przebijają do głównych serwisów, ale sprzed dwóch dni kapitalna wymiana zdań między wiceminister cyfryzacji Wandą Buka, jedną z posłanek z Platformy, gdzie zarzucono nam, że my
nie Izabelą Leszczyną z Platformy Obywatelskiej.
Nie dostarczamy szerokopasmowego internetu. No i wyszło, że Platforma dostarczyła 7 tysięcy kilometrów, a PiS 107 tysięcy kilometrów. I rzeczywiście w różnych rankingach innowacyjności widać, że ten szerokopasmowy internet przeważa, jest z punkcików, które gdzieś tam pokazują konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki. No i szkoda, że w tej kampanii mało było takiego wdzięku i takich argumentów, jak mówiła, o których mówiła Wanda Buk na Twitterze.
To tylko, że ten internet 5 lat temu był albo neutralny, albo nawet lepiej. Był dla was lepiej. Oczywiście był terenem, gdzie przeważało Prawo i Sprawiedliwość, internauci i na Facebooku, i na Twitterze, i na Instagramie wtedy raczkującym w Polsce albo byli porówno, albo byli za zmianą rządu, w tym z dobrą zmianą w znacznej części. Teraz to się odwróciło, albo jeszcze jest w znacznym stopniu się odwróciło. Jeszcze mówił pan minister, że jest pomysł, tak, jak odbijać te duże miasta, to do tych dwóch elementów wrzucę trzeci, rekonstrukcja rządu, bo o tym się mówi głośno, że niezależnie od tego, jaki wynik padnie w niedzielę, i tak w rządzie dużo musi się zmienić.
To chyba złego adresata tego pytania pan wybrał. Jako skromny podsekretarz stanu nie jestem w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądała ta rekonstrukcja.
A jak powinna wyglądać? Jako również skromny doktor politologii?
Jako jednocześnie ptak i ornitolog.
Tak.
Więc moim zdaniem powinna wyglądać w taki sposób, że jeśli Andrzej Duda wygra, w co wierzę, że ostatecznie wygra w niedzielę, to powinniśmy wybrać taką ekipę, która będzie miała spójny pomysł na kolejne 3 lata i za 3 lata będzie w stanie i od strony medialnej, o tym mówimy, i od strony konkretnego dowożenia konkretnych tematów pokazać, że jest prawicą, nie jak to pan powiedział, obciachu, tylko prawicą, która dumnie patrzy i rozumie wyzwania XXI wieku i jest w stanie na te wyzwania odpowiadać. Takiego rządu potrzebujemy.
Nie, użyłem tego obciachu jako cytat z jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości. Sam nie śmiałbym tak strasznych słów wobec jakiejkolwiek partii politycznej używać jako prosty dziennikarz. Przy telefonie Krzysztof Mazur.
Wiem, w imieniu kuzyna pytam.
Tak. Dokładnie. Panie ministrze, przy telefonie Krzysztof Mazur, ostatnie pytanie. Jeżeli Andrzej Duda wygra, jak rozumiem, to jest, tak pan obstawia, wynik niedzielny, to co będzie kluczem tego zwycięstwa?
Myślę, że tak jak powiedziałem, znaczy ostatecznie Andrzej Duda musi bronić się ostatnimi 5 latami. Ja wiem, że ma bardzo duży elektorat negatywny, że wiele zrobiono, żeby przez te ostatnie 5 lat go w jakiś sposób dezawuować jego działania. No ale ten wynik 8 400 000 głosów w pierwszej turze po 5 latach takiej nagonki w wielu mediach wobec 8 600 000 głosów, czyli 200 000 jedynie więcej sprzed 5 lat, pokazuje, że jednak cały czas jest grono osób, które uważa, że to jest ich prezydent i dobry prezydent. Oczywiście teraz wszystko będzie kwestią frekwencji. Moim zdaniem im mniejsza będzie tak frekwencja, tym lepiej dla Andrzeja Dudy, bo jego elektorat jest tutaj bardzo zdyscyplinowany. Natomiast no, jak powiedziałem, to będzie już 10 000 000 głosów najprawdopodobniej i na jednego, i na drugiego kandydata. Także to są ogromne przyrosty też wobec 2015 roku. Jeśli coś dzisiaj przekonuje ludzi pomimo tej nagonki, to po prostu jakby całość tej prezydentury i całość ostatnich 5 lat.
Też naprawdę na koniec kwestia tego, jak będzie wyglądał rząd, jak będzie wyglądać współpraca między kancelarią prezydenta, premiera, jeśli wygra Rafał Trzaskowski.
No myślę, że jak wygra Rafał Trzaskowski, to wszyscy rozumiemy, że prezydent nie może za wiele pozytywnych inicjatyw przeprowadzić, ale może bardzo wiele popsuć. I to prawo weta jest pewnego rodzaju, no ja osobiście tutaj moglibyśmy porozmawiać ustrojowo, no wielkim nieporozumieniem, to znaczy dajemy prezydentowi granat do ręki i w momencie, kiedy jest z obcego obozu, no to myślę, że ten granat będzie chciał używać. Oczywiście są takie głosy, które mówią, będzie używał jako hamulec w tych nierozsądnych momentach. Ja się jednak boję, że dynamika sporu politycznego będzie taka, że będzie używał i w tych momentach, kiedy pewnie warto byłoby pewną refleksję zrobić i pewien hamulec nacisnąć, ale będzie też używał wiele razy tego hamulca wtedy, kiedy po prostu będzie widział, że rzeczy idą zbyt szybko. I ostatecznie to będzie prowadziło do pewnego przesilenia i myślę, że dzisiaj każdy z nas trochę czuje taką zmęczenie tą długą kampanią, COVID-em wcześniej innymi serią tak naprawdę wyborów, które mieliśmy. No i ja myślę z optymizmem o 3 latach porządnego rządzenia, ale z prezydentem Trzaskowskim to może się okazać, że to jest nierealne i że ta kadencja będzie skrócona i po prostu będzie permanentny konflikt. Tego się najbardziej obawiam.
Powiedział dr Krzysztof Mazur, Partia Porozumienie, Ministerstwo Rozwoju, ranga podsekretarz stanu. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.